Także podzielę się krótko Bożym Słowem, takimi swoimi też przemyśleniami przedświątecznymi, poświątecznymi. I myślę, że to jest cały czas aktualne. Też nie, tydzień temu, znaczy no ponad tydzień, bo to było w sobotę, też mieliśmy takie spotkanie w kościele, takie przedświąteczne, bożonarodzeniowe, hanukowe takie, tak? I wczoraj też byliśmy na konferencji takiej hanukowej w Lublinie, taka konferencja, co wiecie, przyjechali tam z Kemo, tak? Też byłem wczoraj tam z nimi, także też dobry czas, i tak to wszystko tak w jakiś sposób jest ciągle dla mnie aktualne. Szczególnie ten temat związany właśnie w tym zrozumieniu tego święta Chanuki, w sensie tej odnowy świątyni i to, co też tutaj brat mówił wcześniej o tym takim naszym życiu chrześcijańskim, tak, o naszej wierze i takim po prostu świętym życiu przed Bogiem. I to jest tak, tak właśnie chciałbym na ten temat mówić, ale tak w kontekście właśnie tego mojego przemyślenia świąteczno-bożonarodzeniowo-chanukowego, że tak powiem. I to jest też w zasadzie to, co tutaj było mówione dzisiaj. Ale wyjdę z takiego fragmentu z listu z Ewangelii Jana. Ale to zaraz. A może się pomodlę chwilę. Amen. Ojcze, dziękuję Ci za Twoją dobroć i Twoją łaskę, za to, że Ty jesteś Bogiem żywym i prawdziwym. Że Ty masz wszelką mądrość i wszelką zdolność, aby nas, Panie, ukształtować właściwie. Dlatego my chcemy być jako te poddane naczynia, abyś Ty czynił wolę swoją w naszym życiu, a my, żebyśmy przynieśli Tobie owoc, a żebyś Ty był uwielbiony w nas i przez nas, Panie, rozniosła się wonność Twojej woli po tej ziemi. Amen. Amen. I przeczytam z 19 rozdziału Ewangelii Jana, z 18, przepraszam. To jest ten fragment, kiedy Jezus stoi przed Piłatem. I czytam werset 37. No, może troszkę wcześniej przeczytam, od 36. I tu Jezus stoi przed Piłatem i rozmawiają. I odpowiedział Jezus tu Piłatowi: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby z tego świata było królestwo moje, słudzy moi walczyliby, aby nie było wydane Żydom, bo właśnie królestwo moje nie jest stąd. I dalej rzekł mu wtedy Piłat: A więc jesteś królem? Odpowiedział mu Jezus: Sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. I rzekł do niego Piłat: Co to jest prawda? Może tu skończę. I chciałbym się skupić na tym wersecie 37. Tak, mieliśmy tak teraz ten czas tak zwanego Bożego Narodzenia, no i wiemy jako chrześcijanie, biblijnie wierzący, że ta data tego święta to... I ani zachodni chrześcijanie, rzymscy nie mają racji, ani wschodni. I też ich teologowie też wiedzą o tym, że to tak nie jest, no ale już się tak przyjęło w tradycji rzymskiej czy zachodniej, czyli kościoła rzymskokatolickiego, czy wschodniej, czyli kościoła prawosławnego. No jest tam 2 tygodnie różnicy, tak? Oni w styczniu dopiero obchodzą. No ale tak czy owak, nie chodzi o ten czas jakby tej daty, i tego wszystkiego, jak to tam, czy to takie ważne dla nas chrześcijan jest ta kwestia Bożego Narodzenia i obchodzenia tego. No i jak wiemy, jak to rozumiemy, nie? I jak znamy też historię, no to wiemy, że przez te pierwsze 3 wieki w ogóle chrześcijanie nie znali tego tematu. To też jest do sprawdzenia. Czyli nie było aż takie ważne to dla nich. Ale... Nie ma problemu, możemy sobie świętować, nie możemy. Ktoś powiedział, że to by było obraźliwe dla kogoś, na przykład. Niektórzy są obrażeni, że ktoś tam obchodzi, a ktoś nie obchodzi. To różnie jest wśród chrześcijan, albo na przykład ktoś komuś to mówi, no To nie może cię obchodzić święta Bożego Narodzenia na przykład, no bo to wtedy się Jezus nie narodzi i to jest kłamstwo i w ogóle. No ale na przykładowo, tylko tak już to taka moja filozofia i taka dywagacja. Jeżeli ja, powiedzmy, ja się urodziłem tam, powiedzmy, w sierpniu i ty się dowiedziałeś, że ja gdzieś tam w sierpniu się urodziłem, powiedzmy, tam w tym dniu, ale to już jest daleko po czasie, ale ty mnie nie widziałeś, jakiś czas spotykasz mnie i mi składasz życzenia. Czy ja z tego powodu będę obrażony? No ja osobiście nie byłbym obrażony. Byłbym nawet zadowolony, że mi składasz życzenie, że pamiętałeś o mnie i lepiej późno niż wcale, że tak powiem. Ale czy mi złożysz te życzenia, czy mi je nie złożysz, no to mnie to w jakiś sposób nie urazi, nie zasmuci. Tak samo, jakbym cię zaprosił na moje urodziny, a ty na nie nie przyjdziesz. No twoja wola, możesz przyjść, możesz nie przyjść. Miło by mi było, jakbyś był. Ale jeżeli nie przyjdziesz, no to trudno. Ale nie będę miał do ciebie jakiegoś problemu, tak? Że po prostu ty mnie obraziłeś, zbezcześciłeś mój honor i nie chcę cię znać. Także to jest taka moja dywagacja odnieśnie jakby świąt. Jak my powinniśmy do tego podchodzić? Ja myślę, że mamy w tym wolność. Amen? Jeden robi różnicę między dniem a dniem, jak to mówił Paweł. Jedzeniem, piciem. Jeden mówi, no, nie można jeść wieprza, a drugi je, błogosławi wieprze i je kiełbasy na święta i nie ma problemu. Nawet wypije wino i nie ma problemu, ale ktoś powie, no bracie, no wino pijesz, jak śmiesz. No ale Paweł mówi, że też można wino pić i mówi, tylko się nie upijać. Amen? Także to jest ta sprawa, nie? Mamy wolność. I oczywiście kogoś to może zgorszyć. I Paweł mówi, no jak ja mam jeść przy kimś na przykład wieprzowinę, ale ten on ma słabe sumienie i jego to zgorszy, to nie będę jadł. Mówi, no jak mam przy kimś pić wino i jego to zgorszy, to nie będę jadł. Pił, tak. No to ten Paweł obłudnik jest. Czy nie? No nie, to jest mądrość Boża, amen. Chodzi o to, ja jestem wolny, nie? Jestem wolnym człowiekiem. Jak kogoś to obraża, komuś to może zaszkodzić w jego wierze, to dobra, no to przy nim się wina nie napije. Ale w innym towarzystwie się napije. To jestem obłudnikiem? To jest nauka apostolska. Tylko musimy to właściwie rozumieć. O co chodzi? Chodzi o dobro drugiego człowieka, o pozyskanie go dla Boga. Amen? O to chodzi. I to jest właśnie, uważam, istotą życia chrześcijańskiego. No dobrze, teraz wracajmy do tego fragmentu. Jezus mówi, na to się narodziłem, aby dać świadectwo prawdzie. On tu mówi o swoim narodzeniu fizycznym, kiedy tu się narodził, kiedy narodził się jako człowiek w rodzie Judy, tak, i w Marii, tak. Został poczęty za sprawą Ducha Świętego w łonie Marii Panny, tak? I to jest fakt naszej wiary. Amen. Jezus ma rodowód. To jest fakt historyczny. On się narodził. I Jezus wiedział, kim jest. Wiedział, że jest Synem Bożym, że też jest i człowiekiem. Skąd pochodził? Wiedział, że pochodzi od Ojca, że on tylko on tutaj, tylko. On tu przyszedł jako człowiek. On przyszedł. Niektórzy myślą, że Jezus się narodził podobnie jak normalni ludzie. Ja myślę, że to nie było takie normalne narodzenie. Mam swoje jakby rozumienie tego tematu. On przyszedł. Przyszedł w ciele. Przyszedł jako człowiek. On nie narodził się tak jak my. To Bóg Ojciec, ten niebiański Bóg Ojciec, on nie zapłodnił Marii. To tak się nie odbyło. To się odbyło w inny sposób. On przyszedł. Pierwszy człowiek był z prochu ziemi, a drugi przyszedł z nieba, Paweł mówi. On przyszedł z nieba, no, jako człowiek. No ale jednak był poczęty w łonie Marii. No. I to jest ta tajemnica wiary. Niektórzy myślą, katolicy, no, że Maria była bez grzechu, no i Bóg mógł ją zapłodnić. No ale jak wiemy, wszyscy w Adamie się rodzą grzesznikami. No niestety, Maria też była grzesznikiem. No ale dobra, idziemy dalej. Czyli Jezus wiedział, skąd pochodzi. Miał świadomość swojej boskości. Miał. I miał świadomość, dokąd zmierza, czyli swojego celu. Amen? Miał? Wiedział, jaka jego jest misja na ziemi. On wiedział, że on przyszedł po to, aby dać świadectwo prawdzie, świadectwo tej misji, po co on się narodził. Skąd jest? Tak? Dokąd zmierza? Jaki jest cel jego pielgrzymki tu na ziemi? I on wiedział. On doskonale poznał tu wolę Bożą, poznał swoje przeznaczenie i on robił wszystko, aby je wypełnić. Amen? I to jest ważna prawda, tej prawdy, o której mówił Jezus, że to jest prawda. Ja przyszedłem złożyć świadectwo prawdy, prawdzie. Kim jestem, skąd pochodzę i dokąd zmierzam. Jezus nie wstydził się mówić to, że jest Synem Bożym, i nie wstydził się mówić, że Ojciec mój. On nie mówił Ojciec nasz, tylko mówił Ojciec mój. Jak on śmie mówić Ojciec mój? To co? Bóg ma syna? Dla Żydów to było niewyobrażalne. Bo jakby powiedział Ojciec nasz, to jest inne spojrzenie na tą sytuację. Ale on mówi Ojciec mój. On utożsamiał się z tym, że on jest Synem Bożym. To Żydom się nie mieściło w głowie. Nie bał się mówić tego, że jest Synem Bożym i nie bał się mówić tego, że jest Mesjaszem. A z tego powodu miał problemy. Amen? Tak samo my dzisiaj jako chrześcijanie też mamy ten wybór. Możemy być w takim czy takim środowisku i możemy mieć problem przyznać się do tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że jesteśmy chrześcijanami. No tutaj w naszym kraju jest niby łatwo. Ale jakbyśmy byli, wiecie, w Emiratach Arabskich albo w Syrii, to już tam troszkę to inaczej wygląda. Amen? Czyli złożyć świadectwo prawdy. Kim jestem? Nawet i w naszym kraju złożyć świadectwo prawdy, że jestem chrześcijaninem biblijnie wierzącym, no to jeżeli gdzieś jesteś w jakimś nieodpowiednim środowisku, tak? Gdzieś tam w towarzystwie jakichś ludzi, gdzieś w pracy, czy gdzieś tam może w szkole, czy gdzieś tam jeszcze może w rodzinie, no to jest bardzo niekomfortowa sytuacja. Ale ty musisz rozumieć, po co ty jesteś narodzony na nowo. Ty musisz złożyć świadectwo prawdzie. Amen. Bez względu na to, czy żyjesz w Polsce, czy żyjesz w Syrii. Możesz mieć problem przyznać się do tego, kim jesteś. Jest tak? I nie musisz mieszkać w Syrii. To dobrze, że wiemy, że jesteśmy chrześcijanami. To dobrze, że wiemy, że w nas Duch Boży mieszka, że narodziliśmy się na nowo. To bardzo dobrze. Ale chrześcijaństwo nie jest tylko tym, że halleluja, jestem zbawiony i idę do nieba. Zazwyczaj większość ludzi tak myśli, że na tym polega chrześcijaństwo. Takie chrześcijaństwo ludzi świadomie wierzących. Najczęściej się na tym koncentrujemy, bo tacy chrześcijanie nominalnie wierzący, nieodrodzeni na nowo, tylko tak w głowie wierzący, no to nie myślą, że bycie chrześcijaninem to jest przestrzeganie pewnej kultury i obyczajowości. Tak? No trzeba być niby dobrym człowiekiem, no ale jakby te przestrzeganie tych zwyczajów, obyczajów świątecznych, tam wiecie, tam Boże Narodzenie, jajeczko, karpik i tak dalej, to jest takie najistotniejsze w ogóle w chrześcijaństwie. No do kościółka trzeba pójść oczywiście. I tak ludzie niektórzy tak myślą, że na tym polega chrześcijaństwo. Ale my mamy złożyć świadectwo prawdzie. Kim jesteśmy i jaki jest cel naszego życia. Amen? I każdy z nas ma cel jakiegoś życia. I celem twojego życia to nie jest to, że ty jesteś Polakiem, że jesteś urodzony powiedzmy tu w Świdniku i w takiej rodzinie. i że ty musisz zdobyć takie i takie wykształcenie, mieć takie i takie możliwości finansowe, zrobić karierę i tak dalej, to nie jest cel naszego życia. Ja nie mówię, że to jest złe, ale apostoł Paweł mówi tak, że jeżeli macie, na przykład, że jeżeli macie wystarczająco pieniędzy, tyle, żeby mieć mieszkanie, żeby mieć jedzenie, ubranie i nikomu nic nie będziesz winien, no to na tym przystań. No ale teraz kwestia miary. No, co to zależy mieszkanie? No może ja nie chcę mieszkać w bloku M2 czy M3, bo dla mnie to za mało, bo mam większe aspiracje. Rozumiecie? Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Amen. Komuś to może być za mało, komuś to może mieć... A czego? Co? Przecież ja jestem chrześcijaninem. No ja nie będę mieszkał w mrówkowcu. Ale czy o to chodzi? Oczywiście, ja mam w tym wolność. Mogę mieszkać w domku małutki, mogę w dużym, mogę zarabić takie czy owakie pieniądze i nie ma nic w tym złego. Ale czy ja rozumiem, że moje życie chrześcijańskie nie toczy się wokół tego? Nie powinno w ogóle być w ten sposób planowane. Jezus powiedział, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystkie te inne rzeczy będą wam dodane. Amen. A czasami my jakby gubimy priorytet. Rozumiecie? Jakby pierwszorzędne staje się właśnie zabieganie o rzeczy ziemskie, cielesne, a nie o zabieganie Królestwa Bożego. I wtedy się możemy rozwinąć. Rozwinąć z Bożą wolą. Amen? Możemy czy nie? Możemy. Dlatego ważna jest nasza mentalność, nasza świadomość, nasz sposób myślenia. Bo jeżeli też na przykład mówimy, że jako chrześcijanie winniśmy ukrzyżować swoje ciało, to wiecie, no różnie to można sobie wyobrażać. W Filipinach to do dzisiejszej pory się krzyżują, wiecie. Czy o to chodzi? I na czym to krzyżowanie ciała polega? No z kolei mnisi w klasztorach katolickich robią sobie różne takie rzemyczki, takie wiecie, jakieś tam rzemienie z jakimiś tam takimi haczykami i tak dalej, no i wtedy będą się modlili, pościli i to wtedy takie będzie dobra praktyka duchowa, aby ukrzyżować swoje ciało. Kto z was to próbował? Nie, no dzięki Bogu. Nie polecam tej praktyki, bo ona nie ma nic wspólnego z duchowym umartwianiem naszego ciała. Ale niektórzy tak myślą. Są chrześcijanami i myślą, że to może w ten sposób się umartwia swoje ciało. Ale umartwianie swojego ciała zaczyna się od czego? Zaczyna się od sposobu myślenia. I o tym uczył apostoł Paweł. Że mamy składać swoje ciało jakoś na ten oręż Bożej, no to 12 rozdział, tak, co Paweł mówi, żeby składać swoje ciało w tej duchowej swojej służbie i przemienić się w odnowieniu umysłu swojego. Czyli składanie swojego ciała w ofierze to nie są te rzeczy takie zewnętrzne, tak? Że ty może się dużo modlisz, że może się tam jakoś czymś opasujesz, żeby ci było niewygodnie, włosienicę włożysz, żeby cię tam swędziała, że myki z tym jakimiś tam haczykami, żeby cię drażniły i ty taki duchowy będziesz. Długo się będziesz modlił, tak, że aż ci tam żołądek, będziesz pościł, żołądek ci tam będzie skręcało, a ty będziesz się tam duchowo umartwiał. Czy o to chodzi? W ogóle nie o to chodzi. I spojrzenie człowieka wierzącego przez pryzmat umysłu Chrystusowego, a nie przez pryzmat jakichś różnych praktyk, takich rzekomo chrześcijańskich, praktyk duchowych, w umartwianiu swojego ciała, aby wyzwolić życie duchowe. Ale tu się zaczyna ta praktyka duchowa, najpierw tu. To, co jest taką jedną ważną, bardzo taką ważną prawdą dla nas jako chrześcijan. Jak my na siebie patrzymy, czy na starego, czy jako przez prymat starego życia, czy nowego? Paweł mówi, jeśliście znali kogoś według ciała, teraz nie znacie. Ale teraz mamy patrzeć na siebie jako nowych ludzi, stworzonych w Chrystusie Jezusie i tak dalej. Paweł mówi do Koryntian, których tam karci, smaga, mówi, że co, jesteście święci, nie pisze do grzeszników. A my dzisiaj tak często mówimy, ja jestem grzesznikiem. Czy to jest kwestia spojrzenia się Bożymi oczami, kim jest Bóg, co On dla nas zrobił i jak to się ma dla nas i jak my winniśmy żyć w tej nowej pozycji duchowego życia. Tu się zaczyna ta nasza duchowa służba. I to jest przez wiarę. To tak, wiecie, daleko w wierze nie pójdziemy, jeżeli będziemy się myśleli w zły sposób. To tak jak na przykład alkoholicy. Nie pije 20 lat, ale on mówi, jestem alkoholikiem. I on jest cały czas alkoholikiem, ale już 20 lat nie pije, ale on mówi, że jest alkoholikiem. No i chrześcijanie, ktoś jest już 20 lat, ale on mówi o sobie, on jest grzesznikiem. No to jak to jest? Kiedy narodziłeś się na nowo, kiedy pogrzebałeś stare życie, już nie jesteś grzesznikiem, jesteś święty. I to jest bardzo ważna prawda, aby to zrozumieć, swoją pozycję w Chrystusie. I to jest taka podstawa do tego, by zrozumieć swoje dalsze przeznaczenie. Bo jeżeli ty źle nie rozumiesz pełni Bożego dzieła zbawienia, nie rozumiesz tej swojej nowej pozycji z łaski Bożej, którą ci Bóg dał jako dziecku Bożemu, że ty jesteś dzieckiem Bożym, że ty jesteś święty, że w tobie jest potencjał duchowego, nieśmiertelnego, nieskazitelnego, bezgrzesznego życia. On już jest teraz w tobie. Nie tam kiedyś po śmierci, on już teraz jest w tobie. I to musimy w to uwierzyć. Nie tylko wierzyć, kim jest Bóg i co On dla nas zrobił, ale również zrobił to, kim my jesteśmy w Bogu. Amen? Być świadomym swojej tożsamości, swojej wartości przed Bogiem. Amen? Bo kiedy masz tą świadomość i tą tożsamość tego potencjału Bożego, który jest w tobie z łaski Bożej, to ty wtedy jesteś człowiekiem wiary. Bo jeżeli patrzysz na swoje stare życie, to widzisz tylko frustrację. Widzisz tylko po prostu grzech, widzisz tylko po prostu słabość i tak dalej. I to jest prawda. Paweł mówi, w ciele nic dobrego nie ma. Nie ma nic dobrego w ciele. Jako cieleśni ludzie, no to my się nadajemy tylko na egzekucję. Bo ci, co chcą Bogu służyć w ciele, patrzeć przez pryzmat cielesny, bo może niektórzy mają możliwości, wiecie, cielesne, intelektualne, fizyczne i chcą tym Bogu służyć. Ale w ten sposób Bóg nie chce, byśmy Mu służyli. Bóg chce, żebyśmy Mu służyli w nowości ducha. Nie patrzyli na swoje możliwości cielesne, czy ciała, czy intelektualne, czy nawet naszych pieniędzy, bo mamy, bo jesteśmy zaradni życiowo. Ale chcę patrzeć na to, w jaki sposób Bóg nas wyposaża do duchowej służby. Amen? I każdy z was jest powołany do jakiejś służby w Kościele. Amen? Ja wiem, że mam być tutaj, w tym miejscu. Ale zanim doszedłem do tego miejsca, byłem ze zwykłym bratem. Amen? I byłem sobie w Kościele i grzałem, że tak powiem, ławę. I trzeba było, to się udzielałem i tak dalej. I to jest normalne. A to, że jestem w tym miejscu, to jest też moja wiara. I wy nie musicie mieć tą wiarę, bo nie każdy będzie, wiecie, liderem w Kościele, nie każdy będzie apostołem, nie każdy będzie prorokiem i tak dalej. Ale każdy z was ma jakiś dar, jakiś pierwiastek Chrystusa, jakieś namaszczenie, jakieś uzdatnienie, by służyć. Amen? Bo bycie w ciele Chrystusa nie polega na tym, żeby ja się dobrze czuł. Bo ciało, jak to pisał Paweł, ono jest połączone i zasilane tymi stawami i tymi ścięgnami, aby sobie służyć w miłości. Amen. No i to jest taki paradoks życia. Ja mam ciało, tak? Mam rękę, mam nogę, mam głowę, no ale tak najbardziej to tak na głowę zwracam uwagę, bo ona taka ładna jest i tak dużo intelektu tam jest. Ale że ona taka ładna jest, no to musiały być ręce, żeby bzzz ogolić, tak? Żeby tu twarz jakoś tam podrasować u kobiet, tak? No i to ręce posłużyły się ku temu. Ale tak jest. Widzicie? Jak to jest? Ciało sobie służy. A my często myślimy, że to mają ludzie służyć. A to jest odwrotnie. My mamy sobie służyć. Amen. We wspólnocie. I mamy służyć temu światu, aby dać świadectwo prawdzie. Amen. I Jezus przyszedł po to, aby dać świadectwo prawdzie. Dlaczego? Do swej własności przyszedł. Do tych, których stworzył, ale oni go nie przyjęli. Ale pomimo to zdecydował się zapłacić cenę, im służyć, być posłuszny woli Ojca i ponieść pewną niewygodę, cierpienie, mozuł i ostatecznie męczeńską śmierć. Tak samo jest z naszym życiem chrześcijańskim. Jest pewien mozuł w naszej wierze. To, że się nie wstydzimy Ewangelii w pracy, w szkole, gdziekolwiek, w rodzinie i tak dalej. Może być niewygodne, ale to jest dawanie świadectwa. Ale z drugiej strony też my musimy rozumieć nasze powołanie, że my nie żyjemy tylko dla swojego celu, dla swojej wygody. Bo Jezus był pełen pasji. On na to się narodził, by dać świadectwo prawdzie. On był przesiąknięty swoim celem, który Bóg mu wyznaczył, ponieważ rozumiał, że od jego posłuszeństwa zależy zbawienie ludzkości, ciebie i mnie. Czy my tak myślimy, że my jako uczniowie Chrystusa i część Jego ciała jesteśmy powołani tu na tym świecie nie tylko, żebyśmy sobie fajnie, dobrze żyli, i chodzili do kościółka i nam się fajnie powodziło i byli błogosławieni. Ale my jesteśmy powołani do tego, aby dać świadectwo prawdzie, która jest w konfrontacji do twojej niewygody, do twojego prześladowania, jakiegoś cierpienia z powodu tego, kim ty jesteś i to, że ty nie wstydzisz się Ewangelii Bożej. Ale celem jest, aby innych pozyskać. Nie jest celem twoja wygoda. Rozumiecie? Ale celem jest ratować grzeszników. A te inne rzeczy, szukajcie Królestwa Bożego, będą wam dodane. A często my odkręcamy kota ogonem i chcemy najpierw te wszystkie rzeczy sobie zabezpieczyć, a wtedy będziemy służyli Bogu. A Bóg mówi, nie, ty służ mi w tej niewygodzie, w tej konfrontacji, a ja ci wszystko dodam. A niektórzy chrześcijanie, on pojedzie na misję, jak będzie miał konto, jak zarobił odpowiednio dużo pieniędzy, a Bóg mówi, nie. Może ty jesteś biedny, może co, ale Bóg mówi, teraz ty idź tam czy tam, a ty nie, bo ty nie, bo tego, bo tamto, bo ty jeszcze nie gotowy, bo coś tam. I my po to się również narodziliśmy z Boga, bo mamy przed sobą cel, aby dać świadectwo prawdzie. I to jest moje przesłanie świąteczne i noworoczne, abyśmy nie zgubili tego celu. Amen? My mamy dać świadectwo prawdzie. Amen.
Czy ja króciutko, słuchajcie, ja dwa wersety dzisiaj rado, jak się modliłem i przyszły, to tak się też łączy z tym wszystkim. Tak mam w sercu, że to, żeby jeszcze to powiedzieć. I wiecie, pierwszy to jest to Andrzej go powtarzał, ten werset. Pierwszy to właśnie Efezjan 2:10 i ja poproszę z tej współcześnionej Biblii Gdańskiej. Efezjan 2:10. Jesteśmy bowiem Jego dziełem stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. Co to mówi? To mówi, że Bóg już względem każdego z nas ma marzenia, pragnienia i plany na nadchodzący rok. Wow. I ta Jego wola, w której się zawierają te Jego pragnienia, marzenia i plany, jest dobra, jest przyjemna, jest doskonała. Czy wypełni się to w życiu każdego z nas? Od nas tylko to zależy. To ten Marcin, on też wczoraj powiedział, on powiedział, ocenia jak opłaci. On mówi, słuchajcie, wszystko w moim życiu jest poddane wypełnieniu powołania. Mówi, wszystko. To, jak spędzam wolny czas, którego mam bardzo mało, bo wiele jeździ, wszystko. Mówi, nie ma tam miejsca na nic. To, co też Andrzej powiedział, tak? Że wróg nie chce, aby się wypełniły te uczynki. Bo te uczynki to jest moc Ducha Świętego, która przez każdego z nas chce przynosić Królestwo Boże na ten świat. To są te uczynki, które Bóg zaplanował. Dla ciebie, dla mnie, dla każdego z nas. I teraz, jeśli Paweł mówi, że na tym to wszystko ma polegać, że jeśli Chrystus za nas umarł, to my już nie mamy żyć dla samych siebie, ale dla tego, który za nas umarł i został wzbudzony z martwych, to jest też jedna z fundamentalnych prawd naszej społeczności z Chrystusem, że muszę się z tym zgodzić, że przestaję żyć dla siebie, a zaczynam żyć dla realizacji Jego pragnień, Jego planów i Jego marzeń. I to jest to, co my się dzisiaj mówiliśmy, co to znaczy wziąć krzyż, to jest właśnie to. I to jest tylko to, że przychodzę, mówię, zgadzam się z Twoją wolą i z Twoimi planami i pragnieniami dla mego życia, jakiekolwiek są, i jestem w stanie zostawić moje wszystkie plany i pragnienia, jakie ja mam o swoim życiu, po to, aby się Twoje zrealizowały. Pragnieniem Ojca dla Jezusa było, aby umarł na krzyżu. Czy Jezus tego chciał? Czy Jego ciało chciało? No nie. Czytamy, że On się modli, Boże, jeśli to możliwe, niech mnie to opuści. Czyli On mówi, jeśli jest, Ojcze, jakakolwiek inna opcja, żebyśmy to załatwili w inny sposób, to daj mi tą inną opcję. I płakał, i walczył. Jego ciało totalnie nie chciało tam pójść, bo wiedziało, co tam się będzie działo. Ale powiedział, nie moja wola, lecz Twoja. I to jest to miejsce, gdzie każdy z nas, oczywiście nikt z nas już nie będzie mógł nie musiał w taki sposób pójść na krzyż jak Jezus, tak? Chyba, że jako męczennik, ale nie też w kontekście odkupienia świata, bo to się stało raz i w sposób doskonały. Ale chcę, żebyśmy my to uchwycili, że na ten przyszły rok Bóg ma wspaniałe rzeczy przygotowane dla każdego z nas. I powiem wam, to, co mi się bardzo podobało, jak wczoraj ten Marcin powiedział coś o Marii, katolik mówiąc o Marii, i mi się to strasznie podoba, jak on pewną rzecz przedstawia. I to jest to, kiedy anioł do niej przychodzi pierwszy raz i mówi jej o Bożych zamiarach, czyli to jest to, Bóg ma uczynki dla Marii. Wybiera sobie czystą, świętą niewiastę z Izraela i ma plany. Przygotował pewne uczynki dla niej, tak? I przychodzi i jest ta pierwsze te zderzenie z taj anioł, mówi, no po prostu tak, słuchaj, Bóg ma plan dla ciebie, ty poczniesz Mesjasza. Mówi, wow, tak, tu jest dziewica. Mówi, i teraz tak, jak to się stanie? Mówi, moc wszechmocnego na ciebie stąpi i cię zacieni. Czyli jak to wszystko się dzieje z nami? Bóg ma plan, cokolwiek, a to się dzieje tylko przez moc Ducha Świętego. Ty. Tu nie ma, rozumiecie? Ona nie miała żadnej możliwości zrealizować tego, co Bóg miał. Jako dziewica urodzić Mesjasza, to jest w ogóle jakiś kosmos, tak? Ale Panie, jak mi się to stanie, tak? No to się stanie tak, że po prostu Duch Święty przyjdzie do Twojego życia, stąpi i On to tego dokona. A to jak tak, to niech się stanie według Twojej woli. I to jest wszystko. I teraz On powiedział taką rzecz. Jej tak wywróciło świat do góry nogami. Jej tak, Bogu, wywróciło świat do tego stopnia, że do dzisiaj ten świat jest wywracany przez Jezusa, przez Kościół, przez wszystko, co się stało, przez to, że ona wtedy powiedziała, to o, jeśli tak, to ja się zgadzam. I teraz słuchajcie, nasze tak. Nasze tak. Wywróci nasze środowisko do góry nogami. Gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek jest twoje środowisko, nasze tak, dla Jego woli, jakakolwiek ona jest dla nas. I mówię, chcę przyjąć uczynki, które masz dla mnie. Chcę, by to się wszystko wypełniło i ja wiem, jak to się stanie. My już wiemy. Nie naszą mocą i siłą, przez Ducha Świętego my wiemy. Chcę poddać się Tobie, chcę poddać się Duchowi Świętemu, aby te uczynki przyszły. Wszystko, co się stało. I teraz drugi taki właśnie ten werset, co mi przychodził do serca dzisiaj, który się łączy z tym. To jest Ewangelia Jana 14:12. Zaprawdę, zaprawdę powiada wam, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię i większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca. I to jest takie, to jest coś takiego, często my to traktujemy w takiej sferze odległych marzeń, ten werset. Nie. Jezus tutaj powiedział prawdę o każdym wierzącym. I chcę, żeby każdy z nas w taki sposób każdego dnia o sobie myślał. Jeśli to jest tak, że Chrystus mnie zbawił, uświęcił, powołał, wypełnił Duchem swoim świętym, zamieszkał we mnie, to On przeze mnie chce robić te same rzeczy, które robił, kiedy był sam na ziemi w ciele i chce robić większe nad te. I teraz to jest coś, co to nie dotyczy się w ogóle mnie, bo nikt z nas sam nie jest w stanie robić te rzeczy, ale to chodzi o to, że słuchajcie, Jego miłosierdzie, Jego miłość, Jego współczucie i pasja dla zgubionych nigdy się nie zmieniła. I teraz On tylko potrzebuje nas, aby dalej robić to, co robił, kiedy był na ziemi. On dalej współczuje chorym, on dalej ich kocha, on dalej chce niszczyć dzieła diabła, on dalej chce przynosić zbawienie, przebaczać grzechy, uzdrawiać, uwalniać. On ma ogromne pragnienie robić te rzeczy. I to się zawiera też w tych uczynkach, które on dla nas wszystkich gdzieś zaplanował. Kogo mamy spotkać w tym roku? Komu chce usłużyć przez nas? Tak naprawdę to nie jest to, co ja, ale to, co Paweł mówi. Ja, mówi to, co Chrystus dokonał przeze mnie wśród pogan. O tym chcę mówić. I Chrystus przez każdego z nas chce dokonywać swoje rzeczy, bo to są Jego rzeczy, to ma nic wspólnego ze mną. Ale aby to się stało, ja muszę zapragnąć, muszę oddać Mu siebie, tak? Muszę chcieć chodzić w Jego jarzmie. Wejść w taką relację, że mówię, okej, okay, Jezu, zgadzam się, że to nie Ty żyjesz dla mnie, bo my nieraz taką Ewangelię mamy, że to Jezus dla nas żyje. Że On przyszedł, aby wszystkie nasze wypełnić pragnienia i potrzeby. To się zawiera w Ewangelii. Ale jeśli to On to uczynił już na krzyżu, wszystko nam zapewnił, to On teraz chce, ale słuchaj, ja teraz chcę, żebyś Ty wszedł w moje jarzmo i żebyśmy żyli dla mnie i dla rzeczy, które są pragnieniem mego serca. Tak? I to takie tylko tyle miałem. I tak myślałem, żebyśmy mogli się modlić o to. Że...